Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk jest Tadeusz Styn, zastępca dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie dyrektorze, jak duży kłopot mamy jako województwo, jako region po tym pożarze Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Chlewnicy? Jeden z większych pożarów tego typu w ostatnich latach, tak można powiedzieć, a już na pewno biorąc pod uwagę te zwykłe, normalne, legalnie funkcjonujące przedsiębiorstwa, bo mieliśmy pożary na nielegalnych składowiskach odpadów. Tutaj trudne zdarzenie w dużym zakładzie, normalnie funkcjonującym. Od soboty strażacy walczyli z tym pożarem. Wczoraj dopiero udało się ostatecznie te działania gaśnicze zakończyć. No ale teraz rozpoczyna się mierzenie z konsekwencjami tego pożaru. Jak duży to problem?
Znaczy, jest to istotny element systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w województwie. Na terenie województwa funkcjonuje 10 instalacji i to jest jedna z 10. I my nie mamy dużych nadwyżek mocy przerobowych. Trzeba mieć świadomość, że wyeliminowanie jednego elementu tego systemu powoduje zakłócenia w pozostałym. To jest zakład, który obsługiwał około 8% mieszkańców województwa, blisko 200 tysięcy mieszkańców z 14 gmin.
Aha. I no, teraz przez co najmniej 3 miesiące, tak się szacuje, nie będzie mógł funkcjonować.
Znaczy, pewne elementy będą funkcjonować.
Bo na szczęście, co udało się uratować?
Przede wszystkim udało się uratować instalacje do kompostowania odpadów, selektywnie zbieranych odpadów zielonych i kuchennych. I ta instalacja będzie przywracana do funkcjonowania po uporządkowaniu zakładu. Będzie działać i mamy nadzieję, że odbiór i zagospodarowanie odpadów w tej frakcji zielonej nie będzie zakłócony. Moduł czy część instalacji związana z zagospodarowaniem odpadów wielkogabarytowych. I to też będzie funkcjonować. No, padło serce, można powiedzieć, zakładu, czyli sortownia, gdzie przede wszystkim były przetwarzane dwie frakcje, czyli zmieszane odpady, czarny worek, upraszczając jakby dla mieszkańców, i frakcja opakowań z tworzyw sztucznych, metali i wielomateriałowa, czyli tak zwany żółty worek.
Czyli to, co podlega segregacji w największym stopniu, tak na dobrą
sprawę. Tak, bo jeżeli chodzi o pozostałe frakcje selektywne zbierane, czyli szkło i papier, czyli zielony i niebieski worek, tutaj zakład był przede wszystkim pośrednikiem, przekazywał to do instalacji recyklingu tych opakowań i to dalej będzie funkcjonować w sposób niezakłócony. Najistotniejsze jest teraz znalezienie, faktycznie to już się dzieje, możliwości zagospodarowania czarnego i żółtego worka. Jest to zagospodarowane w pozostałych 8 instalacjach komunalnych działających na terenie województwa.
I jakie są pomysły na rozwiązanie tej sytuacji?
Znaczy, w tej chwili taki chyba najbardziej realny scenariusz jest taki, że na terenie zakładu w ciągu 2-3 miesięcy uruchomiona będzie instalacja zastępcza, pozwalająca przetwarzać odpady zmieszane, a najbardziej realny wariant, jeżeli chodzi o zagospodarowanie żółtego worka, to jest uruchomienie dodatkowych zmian na zakładach najbliższych zakładowi w Chlewnicy. To jest przede wszystkim w Słupsku i w Czarnówku pod Lęborkiem.
Aha, a skąd ręce do pracy by się wzięły?
No tu jest takie założenie, że te osoby, które de facto miejsce pracy straciły na terenie Chlewnicy, czyli pracowały na sortowni w Chlewnicy, częściowo pracowałby po prostu na drugiej zmianie, czy to w Słupsku, czy w Czarnówku.
Czyli w zakładach, które w uproszczeniu mówiąc tak obrazowo nie pracują 24 na dobę?
Tak, mamy na przykład w Słupsku linię do selektywnego sortowania, do sortowania selektywnych zebranych odpadów opakowaniowych z tworzyw i metali i ona pracuje w tej chwili na jedną zmianę. Jest możliwość uruchomienia drugiej zmiany, bo wydajność instalacji jest, tylko obsadą pracowników firmy Elwos.
Aha. To wszystko będzie kosztować.
No, te koszty na pewno będą. No,
ostatecznie poniosą je mieszkańcy?
No, czy wiadomo, że największy koszt poniesie zakład, no częściowo też przełoży to się na mieszkańców. W jakim stopniu, to trudno w tej chwili oszacować.
Trudno to teraz wyrokować. A to jest tak, że wracając jeszcze do samego zakładu w Chlewnicy, to jest tak, że tam będzie potrzebne uzyskanie nowych pozwoleń od marszałka województwa pomorskiego na funkcjonowanie poszczególnych instalacji?
Te instalacje, które są, będą funkcjonować w oparciu o pozwolenia obecnie obowiązujące, a uruchomienie instalacji tymczasowej, tej zastępczej, będzie wymagało po prostu wprowadzenia zmian, wprowadzenia takich odstępstw na czas tej sytuacji odbiegającej od normalnej, tak to się w przepisach nazywa.
To jest przyspieszona procedura jakaś?
No będziemy procedować jak najszybszym terminie, też współpracować będziemy tutaj z organami opiniującymi, to jest przede wszystkim Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej i wójtem gminy Potęgowo, który też tego typu zmiany opiniuje i będziemy tu prosili, żeby te opinie były niezwłocznie.
A jest pan optymistą, realistą, pesymistą w kwestii tego, jak sobie region poradzi z zagospodarowaniem tych odpadów? No bo to jest problem też, władze poszczególnych zakładów przyznają, że to nie jest takie łatwe, że po prostu przyjmą te odpady i zanim pewnie się uda uruchomić tę dodatkową zmianę w Słupsku chociażby, no to też pewnie minie chwilę.
No w tej chwili najważniejsze są deklaracje zakładu, że chce odbudowywać, no bo to jest naprawdę istotny element całego systemu.
Ale to też potrwa, to się nie oszukujmy.
To też potrwa i że te rozwiązania tymczasowe będziemy wdrażać. No wiadomo, że w pierwszym momencie to jest przede wszystkim przekierowanie tych dwóch strumieni, o których wspomniałem, do instalacji pozostałych. Mhm. No wiadomo, że to też na dłuższą perspektywę też nie jest do końca realne, dlatego ważne jest jak najszybsze uruchomienie instalacji zastępczej i dodatkowe uruchomienie przetwarzania tworzyw na innych instalacjach obsadą Elwozu.
Panie dyrektorze, ten wątek zostawiając, chcę o inną rzecz zapytać, no bo taki pożar też generuje pewne skutki środowiskowe związane czy to z powietrzem na bieżąco w trakcie, kiedy zdarzenie trwa, czy też potem, nie wiem, z ewentualnym skażeniem gleby, wodą i tak dalej. Wy macie jakieś informacje w tej sprawie? Jak to wygląda? Jakie
znaczy,
były tego skutki?
Stan powietrza był monitorowany na bieżąco.
No,
najpierw
tym się zajmuje straż pożarna.
Przez straż. Tak. W tej chwili dalszy monitoring jest prowadzony przez Wojewódzką i Główną Inspekcję Ochrony Środowiska w ramach monitoringu środowiskowego. Jeżeli chodzi o wody, tutaj jest trzeba mieć brać pod uwagę, że zakład był wyposażony w systemy odbioru wód opadowych i one w tej chwili są zbierane w zbiornikach i będą oczyszczane zgodnie ze sztuką. I tutaj generalnie mówi się, że nie ma zagrożenia, czy to dla wód podziemnych, czy powierzchniowych, czy dla gleby. Tak? Te wody z akcji też, które, bo tam bardzo duże ilości wody zostały użyte. Mm-hmm. I te wszystkie wody zostały zebrane i będą oczyszczane zgodnie ze sztuką.
Bezpośrednio
tak.
do gleby, tak?
Jeżeli chodzi o kwaterę, to mamy rowy opaskowe, które zbierają, mamy systemy oczyszczania później tych wód zbieranych w rowach opaskowych. I tak samo zakład też jest utwardzony i ma systemy zbierania wód opadowych.
Panie dyrektorze, chcę o taką rzecz zapytać, chociaż oczywiście, żeby to było jasne, nie Urząd Marszałkowski wyjaśnia przyczyny pożaru, nie zajmuje się tym wasz departament, ale bardziej o taką opinię, o ocenę chcę zapytać, bo pojawiają się takie nieoficjalne informacje, nasz reporter ustalił, że mogło być tak, że przyczyną tego pożaru była wyrzucona do odpadów bateria akumulatorowa. Gdzieś tam została zgnieciona przez prasę w sortowni, doszło do jakiejś reakcji, do wybuchu i tak dalej. Oczywiście wiadomo jest de facto, że taka bateria nie powinna się znaleźć w ogóle w odpadach zmieszanych czy w innej sekcji, tylko powinna być wyrzucona przez mieszkańca czy tam przez jakąś osobę do specjalnego pojemnika i inaczej zutylizowana. Robi nam się taki problem społeczny, bo coraz więcej mamy tych urządzeń z różnymi akumulatorami. Mógłbym tu długo wymieniać. Myśli pan, że jest potrzebna jakaś edukacja w tym zakresie dodatkowa?
Myślę jak najbardziej, bo jest to jedna z przyczyn bardzo prawdopodobnych. Wiemy, że w Elblągu się potwierdziło, że przyczyną była bateria lub akumulator. Tutaj prawdopodobieństwo, że to jest ta przyczyna, jest też bardzo duże. I bardzo jest istotne, żeby mieszkańcy odpady tego typu, jak bateria, akumulatory, zużyty sprzęt, nie wrzucali do odpadów zmieszanych. Mamy punkty selektywnego zbierania praktycznie w każdej gminie, gdzie te baterie dostarczamy.
Pszoki tak zwane.
Tak zwane pszoki. Mamy punkty zbierania w sieciach sklepów. Absolutnie nie powinniśmy wrzucać tego typu odpadów do czarnego worka. Znamy już wiele przypadków, gdzie zapłonu śmieciarek, zakładów. To jest najbardziej prawdopodobna przyczyna. I tu są potrzebne działania i my sami je będziemy podejmować i nakładać gminy, żeby zintensyfikowały jakby działania edukacyjne skierowane do mieszkańców, żeby absolutnie nie wrzucać tego typu odpadów do odpadów zmieszanych czy do innego rodzaju odpadów. Na pszok. Albo do innego miejsca zajmującego się zbieraniem tego typu odpadów. Ich jest dużo.
Ktoś wcale nie musiał mieć złych intencji, ale jakaś ignorancja, czy roztargnienie, czy bezmyślność po prostu, no mogła być przyczyną raz, że wielomilionowych strat, dwa, że problemu systemowego, z którym wy się musicie teraz zmagać. To się wydaje banalne, ale jakże trudne w skutkach, prawda?
Tak, skutki odczuwa przede wszystkim wtedy 200 tysięcy mieszkańców obsługiwanych ten zakład, ale to też uderza w pozostałych mieszkańców. I wyeliminowanie tego typu odpadów ze strumienia zbieranego w systemie, nie wiem, workowym.
No nie jest takie łatwe wcale.
Ale jest niezbędne. Mhm. Tak? To jest to działanie edukacyjne, które musimy podjąć wspólnie z samorządami gminnymi, żeby zwrócić na to uwagę i pokazać te przykłady. No, potwierdzone już, że mamy pożary zakładów, mamy pożary śmieciarek, czy w innych miejscach od tego typu odpadów.
No, najprościej uniknąć tego po prostu dobrze segregując na samym starcie.
Absolutnie tak.
Panie dyrektorze, chcę o inną rzecz zapytać, bo tych pożarów składowisk mieliśmy przez ostatnie lata całkiem sporo na Pomorzu. No te cewice stały się, mówię teraz o nielegalnym już składowisku, cewice i składowisko tekstyliów stało się takim chyba symbolem. Jest jakiś pomysł na to, jak tam poradzić sobie z tą sytuacją, bo cały czas ta hałda, mieszkańcy mówią już zielona hałda porastająca drzewami, roślinnością różną, no to też nie jest do końca, znaczy to jest ewidentnie problem gminy, no bo tam mieszkańcy z tym muszą żyć. Wiadomo, że możliwość zutylizowania tego przekracza możliwości finansowe gminy, są programy rządowe, pomysły na to, jak w to wejść, a samorząd województwa może coś zaradzić w tej materii?
Nasze kompetencyjnie nie bardzo, tak, bo w tej chwili są to przede wszystkim zadania Inspekcji Ochrony Środowiska, no, które gdzieś tam sankcjonuje podmiot, a wiemy, jak trudno jest to wyegzekwować kary i podjęcie działań. No, usunięcie odpadów, czy wyegzekwowanie usunięcia odpadów jest niestety po stronie wójta gminy. Tak? To gmina egzekwuje, a w ostateczności zostaje im wykonanie zastępcze. A wiadomo, że w budżecie gminy takich środków nie ma.
I stąd pytanie, czy samorząd może jakoś wspomóc?
My możemy lobbować, bo to wsparcie nawet ze środków samorządu województwa praktycznie nie jest możliwe. My tam, gdzie mogliśmy gminę Cewice wesprzeć, czyli w doposażeniu straży pożarnej, w sprzęt i tak dalej, no tutaj została udzielona pomoc województwa na tego typu działanie. To jest kwestia, a w tej chwili możemy wspierać gminę w ubieganiu się o dofinansowanie z budżetu państwa. No bo tu bez wsparcia budżetu państwa samorządy, czy to samorząd gminy, czy samorząd województwa, nie jest w stanie udźwignąć tego typu działania. Tak, to jest około 40-50 milionów, zależy
od szacunków. Panie dyrektorze, jak my jako województwo pomorskie wyglądamy na tle kraju, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, jeżeli chodzi o poziom recyklingu na przykład odpadów, bo to też się wiąże chociażby z karami dla samorządów, jeżeli ten poziom nie jest osiągnięty, teraz wymagany aktualnie 55% odpadów recyklingowanych.
No w tym roku jest to oficjalnie 55%, chociaż mamy zgodę Komisji Europejskiej, żeby obniżyć go do 50%. Tylko czekamy tutaj na zmiany w ustawach, no bo to musi być przeniesione na
grunt prawa poziom krajowego,
prawa krajowego. No ale poziom 50% jest to bardzo duży. Znaczy, wyglądamy średnio, tylko też trzeba zawsze wziąć pod uwagę kwestie statystyki, w jaki sposób te dane są analizowane. My u siebie możemy powiedzieć, że one są to, co faktycznie przekazujemy do ministra, to są dane wiarygodne. No i w tej chwili tak jest, że około 1/3 gmin ma duży problem z uzyskaniem tych poziomów. Z punktu widzenia jakby rodzaju gmin, którym łatwiej jest to osiągnąć, to na pewno jest to gminą wiejskim. Tak? Gminy wiejskie mogą ratować się kompostowanym w własnym zakresie, jeżeli prowadzą rejestry w oparciu czy to o deklaracje miejsc kompostowania, czyli tych gospodarstw domowych, które kompostują, te dane mogą sobie uwzględniać. W gminach miejskim, tam gdzie przeważa zabudowa wysoka, no ten, trudniej jest te wskaźniki podciągnąć. Istotne jest, że tym strumieniem, który najbardziej determinuje osiąganie poziomu, to jest frakcja bio. Mhm. To jest blisko 40% strumienia. Czyli i warunkiem uzyskania poziomów recyklingu jest po procesie, czy to kompostowania, czy przyszłościowo po procesach fermentacji, otrzymanie czy to pofermentu, czy kompostu odpowiadającego wymaganiom, no to warunkuje osiąganie tych poziomów. Tak? Czyli musimy mieć dobrze funkcjonujący system selektywnego zbierania odpadów zielonych i kuchennych. Instalację, która ma certyfikaty, decyzji ministra rolnictwa uprawniające do produkcji produktu nawozowego, tak? Czyli otrzymujemy produkt po procesie kompostowania lub fermentacji i to daje poziomy. Tak? Gminy wiejskie dokładają sobie jeszcze kompostowanie we własnym zakresie. I część strumienia mamy z tych frakcji pozostałych, czyli papier, szkło, i tworzywa, no to jest tam te kilkanaście procent, co jesteśmy w stanie wyciągnąć.
Podsumowując, nie jest tak źle, ale mogłoby być lepiej. Na tym musimy zakończyć, bo czas nam na rozmowę upłynął. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję.
Gość Radia Gdańsk.